Nie wszystko złoto, co się świeci, czyli najnowsze doniesienia o aferze Amber Gold. Posłuchajcie o ciemnych interesach i rządowych politykach, którzy nie świecą przykładem uczciwości. Kompromitacja w Tallinie. Polscy piłkarze przegrali z Estonią. Nasz dziennikarz opisze fatalny debiut trenera Fornalika. Warszawiacy wpuszczeni w tunel albo o kłopotach komunikacyjnych w stolicy. Spoglądamy na zegary, bo już za 4 godziny w resorcie finansów zbierze się Komitet Stabilności Finansowej. Posiedzenie będzie dotyczyło działalności parabanków w związku z ostatnimi skandalami finansowymi. Za godzinę nasz dziennikarz Konrad Piasecki naświetli ten problem, a ja zapraszam już teraz na autorski przegląd porannej prasy. Posłuchajcie, co dzienniki piszą o aferze Amber Gold.
Fakty z pierwszych stron gazet.
Amber Gold działał bez pozwolenia, krzyczy tytuł w Rzeczpospolitej. Przez 4 lata nikt nie sprawdził, czy firma ma prawo handlować złotem. Marcin Plichta wykorzystał dziurę w polskim prawie. Jako osoba karana nie miał szans na wpis do rejestru firm handlujących złotem, więc obracał nim bez zezwolenia. Nikt jednak nie sprawdził, czy Amber Gold w ogóle może prowadzić taką działalność. Ani Narodowy Bank Polski, ani żadna inna instytucja. Marcin Plichta kupował złoto nielegalnie, czytamy w Rzeczpospolitej. Polacy uważają, że w sprawie Amber Gold nie zadziałało państwo. Klienci nie są sobie winni, czytamy w najnowszym sondażu opublikowanym w Dzienniku w Gazecie Prawnej. Z kolei Gazeta Wyborcza donosi o obawach doradców premiera. Sprawa Amber Gold w połączeniu z nadchodzącym kryzysem, bezrobociem i informacjami o nepotyzmie w podległych Platformie Obywatelskiej i PSL spółkach może być początkiem poważnych problemów Donalda Tuska. Premier broni syna Michała umoczonego w aferze Amber Gold oraz linii OLT, komentuje dosadnie Super Express i ironizuje. Ojciec na stanowisku to prawdziwy skarb. A Gazeta Polska codziennie informuje, że to Paweł Adamowicz, polityk Platformy Obywatelskiej, zarazem prezydent Gdańska, w imieniu Andrzeja Wajdy zwrócił się do Amber Gold o sfinansowanie produkcji o Lechu Wałęsie. W tym czasie śledztwo prowadziła prokuratura, a prezes spółki Marcin Plichta był prześwietlany przez służby specjalne w związku z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy. Blamasz w Tallinie. Polscy piłkarze przegrali w towarzyskim meczu z Estonią 0-1. To pierwsza w historii porażka z tą drużyną. Debiut trenera Fornalika niczym z sennego koszmaru. Męczarnie polskich piłkarzy oglądał wczoraj Maciej Jermakow z redakcji sportowej RMF FM.
Fornalik jeszcze przed meczem mówił, że wynik nie jest ważny, a liczy się styl, jaki zaprezentują jego podopieczni. A ten był po prostu zawstydzający. Biało-czerwoni najbliżej zdobycia bramki byli w ostatniej akcji meczu, kiedy swój zespół uratował Parejko. Chwilę wcześniej Wasiliew trafił z rzutu wolnego i było to smutne koronowanie tego meczu, o którym ciężko powiedzieć coś dobrego. Chaos, masa niedokładnych podań, brak skuteczności, a akcje ofensywne można policzyć na palcach jednej ręki. Na kilka chwil przed startem eliminacji do Mistrzostw Świata gra biało-czerwonych wygląda, mówiąc wprost, fatalnie. Ciężko kogokolwiek wyróżnić, no może obrona zagrała przyzwoicie, ale Estończycy nie są przecież bogami futbolu. Czasu na zmiany mało i właśnie teraz potrzebujemy geniuszu trenera.
O 6.30 inne informacje z boisk i aren. Kibice, nie przegapcie swoich faktów sportowych. A teraz prosimy o uwagę kierowców. Jeszcze co najmniej kilka dni nie pojedziecie w Warszawie tunelem Wisłostrady. Tak zdecydowała komisja oceniająca skutki wycieku wody do budowanej stacji metra po Wiśle. Eksperci chcą zrobić kolejne badania i odwierty sprawdzające tunel. Na razie kierowcy odzyskają most Świętokrzyski, bo ten nie jest zagrożony po katastrofie. Zapytajmy jednak Mariusza Piekarskiego, czy most, Mariuszu, rozładuje gigantyczne korki.
Niestety nie, most nie rozwiąże problemów kierowców, którzy mają problem nie z pokonaniem Wisły, czyli kierunek wschód-zachód, ale z przemieszczaniem się z południa na północ Warszawy. Tu Wisłostrada jest niezastąpiona. Przejeżdża tędy 3000 samochodów na godzinę. Takiego natężenia ruchu nie jest w stanie przyjąć żadna inna ulica w Warszawie, przyznaje główny inżynier ruchu Janusz Galas.
I tego na pewno nie przeniesiemy na tym układzie, który mamy. Wybrzeże Szczecińskie, wał Miedzeszyński, wiadomo jaki jest. Tu mamy problem, ale myślę, że sobie poradzimy z nim.
Na pewno, póki wszyscy warszawiacy nie wrócą z wakacji. Jeśli tunel byłby zamknięty dłużej, główny inżynier ruchu planuje otworzyć starą jezdnię Wisłostrady koło Biblioteki Uniwersyteckiej i tamtędy puścić samochody jadące na Żoliborz. W kierunku przeciwnym objazdy wytyczone zostaną ulicami Karową i Topiel, które staną się wtedy jednokierunkowe.
Tak, ulica Topiel. Nazwa znacząca. W kolejnych faktach sprawdzimy, jak z centrum Warszawy jedzie się na lotnisko w Modlinie. Mimo że port działa już od miesiąca, to wciąż brakuje tam drogowskazów. Reporter RMF FM Krzysztof Brenda już ruszył w poranną podróż. Trochę po omacku.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.